Gościem Poranka Wnet jest pan Jan Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, właściciel 22 hektarów ziemi uprawianej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
I jeszcze dodam, że był pan wiceministrem rolnictwa w latach 2005-2007, ale dzisiaj jest rocznica powstania w getcie warszawskim. Jest jakiś obraz, z którym panu kojarzy się powstanie w getcie warszawskim?
Przede wszystkim, kiedy rozmawiam z Żydami na świecie, ale i nie tylko z Żydami, to oni są przekonani, że powstanie warszawskie to było powstanie w getcie. Nie wiedzą o historii Polski, nie wiedzą o tym, co dla nas jest istotne, czyli o powstaniu 1944 roku. Okrucieństwo Niemców likwidujących getto pewnie wszystkich przerażało, również i Polaków, którzy wtedy starali się pomagać. Dlatego my jako grupa, która zrzesza posłów, kilkudziesięciu posłów, którzy chcą i interesują się relacjami polsko-żydowskimi, również polsko-izraelskimi, bo grupa ma za zadanie również kontakty z obecnym państwem Izrael. Bierzemy udział w różnego rodzaju wydarzeniach symbolicznych i ważnych dla Żydów, a niewątpliwie powstanie w getcie. Próba może już nie tyle walki z jakimś celem militarnym, co po prostu godnej śmierci. W takich wydarzeniach ważnych dla Żydów również bierzemy udział, dlatego dzisiaj również w imieniu tej grupy, niezależnie od marszałka Sejmu, który w imieniu parlamentu będzie składał wieniec, również ja w imieniu grupy będę pod pomnikiem bohaterów getta składał wieniec.
Duże uroczystości organizowane przez Kancelarię Prezydenta z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej. To jest godzina 12 i też taka w Warszawie godzina symboliczna, bo będą wyły syreny i będą biły dzwony kościołów.
To jest bardzo ważne, żeby również Polacy, których jednak historia, to jest kwestia nieocenna, ale historia była z Żydami związana, przecież mieszkali wśród nas Polaków kilkaset lat, mieli również istotny wpływ na budowanie i gospodarki i kultury polskiej, żebyśmy my umieli również okazać pewną wrażliwość i w tych wydarzeniach, które, jeszcze raz powtórzę, dla Żydów są ważne, również brali udział, a włączanie syren, tym bardziej dzwonów kościelnych, kościołów katolickich, jest takim ważnym symbolem pokazującym, że współczujemy Żydom i od tej wspólnej historii się nie odżegnujemy.
Myśli pan, że dźwięk tych dzwonów zostanie usłyszany w Tel Awiwie, w Jerozolimie i w Nowym Jorku?
Pewności nie ma. Natomiast jeżeli takich gestów, takich działań wynikających z upamiętniania historii Żydów w Polsce, również tych dramatycznych wydarzeń z II wojny światowej, nie będziemy podejmować, no to nigdy nie będziemy wiedzieć, czy Żydzi mieszkający w Izraelu, czy też diaspora, głównie Żydów amerykańskich, to usłyszy. Ja jestem przekonany, że są bardzo wyczuleni i bardzo uważnie obserwują przedstawiciele mediów żydowskich to wszystko, co się dzieje w Polsce, i wydaje mi się, że pewne gesty wynikające z sympatii, a ona jest wśród Polaków dość istotna, te gesty będą dostrzeżone.
Tak samo jak gesty są dostrzeżone, gesty ze strony izraelskiej. Często to są negatywne gesty w stosunku do Polski, do Polaków, do Rzeczpospolitej.
Panie redaktorze, czym bardziej interesuję się Żydami, ja zresztą pochodzę z takiego terenu, to moje gospodarstwo również, gdzie było przed wojną bardzo dużo Żydów. Tam była granica zaboru rosyjskiego i pruskiego. W części rosyjskiej, w niektórych miejscowościach Żydzi dominowali, było ich ponad 50%. W miejscowościach tych niemieckich czy pruskich Żydów często nie było, więc ja historię Żydów z ziemi dobrzyńskiej, z której pochodzę i na której mieszkam, znam dość dobrze. Żydzi nie są jednolici. To nie jest, my często mamy taki obraz, że wszyscy są naszymi wrogami, że wszyscy odgrzebują różne wydarzenia z historii dla Polski, może niekoniecznie, które chcielibyśmy przypominać. Żydzi są zróżnicowani. Trzeba jednak rozdzielić stanowiska Żydów z Ameryki, którzy głównie podnoszą wątek ekonomiczny i głównie w tle jest problem reprywatyzacji, problem mienia pożydowskiego. Wydaje się, że z punktu widzenia państwa polskiego sprawa jest zamknięta. My zostaliśmy ograbieni przez zarówno Niemców, jak i Rosjan. Nie mamy możliwości oddania tego, co się i słusznie by należało Polakom, którzy zostali pozbawieni swojego majątku, więc tym bardziej nie mamy żadnych realnych możliwości zwrotu w sposób jakiś taki ogólny, jak sobie te organizacje by życzyły, bo chciałyby być spadkobiercą mienia żydowskiego bez praw do tego, bez indywidualnych dokumentów dochodzenia. Więc to jest głównie ten wątek. W Izraelu sprawa jest bardziej skomplikowana. Jest kampania wyborcza, politycy się nakręcają, premier Netanyahu coś powiedział, może mu doradcy tak doradzili, że należy zaznaczyć, że nie godzi się na, tak jak on to rozumie, pewien kontekst, czy też interpretację ustawy o IPN-ie. No to opozycja go przelicytowała, mówiąc, że ona bardziej jeszcze będzie walczyła o interesy Żydów, że bardziej będzie jeszcze Polakom, w cudzysłowie, przykładała, ale wydaje mi się, że w państwie Izrael, w rządzie izraelskim, wśród głównych partii politycznych, raczej dominuje przekonanie, że Polska jest istotnym, liczącym się sojusznikiem Izraela na forum międzynarodowym. Jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Polska broni różnych decyzji państwa Izrael w organizacjach międzynarodowych. Zresztą rozwija się w miarę dobrze również i współpraca gospodarcza. My możemy wiele elementów związanych z innowacyjnością, w szczególności z różnymi rozwiązaniami, na przykład to, co jest mnie bardzo bliskie, prowadzenie rolnictwa w warunkach ekstremalnie trudnych, gdzie teren nie jest korzystny dla rozwoju rolnictwa. Deficyt wody. Polska, może zeszły rok trochę wszystkich znowu uspokoił, bo były nadmierne opady, ale generalnie my zaczynamy mieć problem z wodą i umiejętność oszczędnego, bardzo precyzyjnego gospodarowania wodą w różnych celach, również w celach rolniczych. Izrael jest mistrzem w tym, więc my mamy się czego uczyć. Również jest to kraj, jak wszyscy wiemy, handlarzy, kupców, czyli możliwości eksportu polskiej żywności. Jesteśmy krajem nadwyżkowym. Musimy również starać się znaczną część naszej żywności wyeksportować, wywieźć za granicę, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego w Polsce skonsumować. To również przedsiębiorcy izraelscy są dobrym partnerem do dalszego reeksportowania na kraje Afryki, na kraje Azji. No, mają tę smykałkę do handlu. Możemy się od nich uczyć. Więc ja bym trochę rozdzielił podejście głównie lewicowych Żydów amerykańskich, którzy nie pogodzili się również z wyborami Trumpa i uważają, że jeżeli przywalą Polsce, to przy okazji przywalą również Trumpowi, ponieważ to on w Polsce wygłosił ważne przemówienia, złożył ważne deklaracje, był w Polsce, więc trochę może w odprysku wojny amerykańsko-amerykańskiej środowisk lewicowych, lewackich z Trumpem, my dostajemy jako ci, których Trump w tej części Europy w jakiś sposób szczególny za sojuszników sobie obrał. Co innego jest w Izraelu i tutaj pewnie ten kurz bitewny opadnie po wyborach. Jestem wręcz o tym przekonany. Natomiast pewna uczciwość nas, Polaków, wobec Żydów, którzy tu w Polsce żyli, którzy mieli tu ten swój raj, ten Polin, ten Judeorum, Paradisus Judeorum, który przez wieki bardzo ich ratował, ponieważ z wielu krajów Europy musieli uciekać, mieli zagrożenie bezpośrednie zabicia, zamordowania. Tu przez wieki znajdowali bezpieczną przystań, tu mogli się rozwijać, kultywować swoją religię, swoją tradycję. I tak jak upamiętniamy, jak elementem świadomości narodowej i obywatelskiej Polaków jest upamiętnianie wszystkiego, co Polskę przez ten 1000 lat z okładem budowało. No również nie możemy udawać, albo nawet gdybyśmy chcieli, ale byłoby to i niesprawiedliwe i nieuczciwe, że nie było milionów Żydów, którzy również swój jakiś udział w budowaniu na przestrzeni dziejów polskiej kultury, polskiej gospodarki również odcisnęli.
O tym pan myślał w czasie Marszu Żywych, w którym pan w tym roku uczestniczył?
Tak, ja chciałem być na Marszu Żywych, chociaż wcale nie jest łatwo dostać się na Marsz Żywych, ponieważ organizuje to nie tak jak w przypadku obchodów rocznicy powstania w getcie, organizuje to prywatna organizacja izraelska i utrudnienia w dostępie strony polskiej do marszu są ewidentne. Natomiast w związku z tym, że w tym roku brał udział prezydent Andrzej Duda, również i prezydent Izraela, więc zostałem jako przedstawiciel polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej zaproszony po różnych interwencjach przez ambasadę Izraela do udziału i brałem udział w tej grupie pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Czy jakaś ciekawa rozmowa?
To jest tak. W dalszym ciągu jednak to, co nam się, mówiąc wprost, nie podoba. To jest kilkanaście tysięcy, w tym roku marsz był duży, było około 13 tysięcy młodych ludzi z Izraela. To jest element ich wychowania w państwie Izrael, element edukacji. Każdy właściwie młody Żyd musi odbyć taką pielgrzymkę do miejsc zagłady i wziąć udział w tym marszu. Finansują to zresztą rodzice, to nie finansuje tego państwo Izrael. Więc ci młodzi ludzie cały czas przyjeżdżają do Polski, mówiąc w pewnym uproszczeniu, do grobów swoich przodków. Ja bardzo zabiegam o to i rozmawiałem na ten temat wielokrotnie i z panią ambasador, z przedstawicielami różnych organizacji żydowskich, zarówno tych, które funkcjonują w Polsce, i świeckich, i religijnych, ale również z przewodniczącym izraelsko-polskiej grupy w parlamencie izraelskim, Knesecie, Hilikiem Barem, to jest wiceprzewodniczący Knesetu, przynajmniej do czasu wyborów tej kadencji, że tak być nie może. Na to zresztą zwracają polscy politycy uwagę wielokrotnie w rozmowach z politykami z Izraela. O tym mówią ministrowie spraw zagranicznych w kontaktach. Trzeba umożliwić, jeżeli chcemy rzeczywiście, by ta wspólna historia, te parę wieków obecności Żydów w Polsce, żeby były upamiętniane, żeby również Polacy rozumieli złożoność i skład etniczny społeczeństwa polskiego, gdzie przecież wśród nas Polaków było wiele innych narodowości. Problemy czy konflikty z Żydami miały charakter nieetniczny, niereligijny. One miały istotne, uzasadnione podstawy ekonomiczne. To była rywalizacja przede wszystkim ekonomiczna, natomiast nie religijna i nie narodowościowa. Więc jeżeli my mamy to kultywować, jeżeli mamy działać na rzecz dobrych stosunków, i nie wydaje mi się, żeby to było dla państwa polskiego szkodliwe, bo często słyszę takie głosy, że tu postawmy się twardo. Oczywiście swoich interesów bronić musimy. To jest relacje polsko-żydowskie muszą być oparte na prawdzie. One nie mogą być na domysłach, domniemaniach czy jakichś funkcjonujących w społeczeństwie fobiach, tylko muszą być oparte o prawdzie, na prawdzie, ale jeżeli chcemy działać na rzecz tych relacji, a również środowiska żydowskie mówią, że chcą pogodzenia z Polakami, chcą wspólnych działań i w sferze gospodarczej i kulturowej i każdej innej, to trzeba umożliwić kontakt młodzieży izraelskiej z młodzieżą polską.
Nie ma najczęściej... Może zanim umożliwimy kontakt młodzieży izraelskiej z Polską, warto zajrzeć do podręczników historii, z których...
Tak, to jest kolejny wątek, bo jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie...
A zajrzeliśmy do tych podręczników?
Te podręczniki generalnie z naszego punktu widzenia fałszują historię Europy Środkowej. One wspominają owszem o powstaniu w getcie warszawskim, podkreślają rolę Żydów w tej części Europy, ale nie mówią o polskim państwie podziemnym, nie mówią o powstaniu warszawskim, nie mówią o ratowaniu Żydów, nie mówią o Żegocie, nie mówią o Kosach Szczuckiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wielka praca, którą trzeba z Żydami, z Izraelczykami wykonać. Oni nie mogą ze względu na swój mit założycielski państwa Izrael fałszować historii, oskarżając bezpodstawnie między innymi Polaków.
A w tym wystąpieniu prezydenta Izraela, tam były znaki zapytania, co prezydent Izraela powiedział, czego nie powiedział, ten element zafałszowania historii był obecny,
panie redaktorze, prezydent Izraela mówił po hebrajsku. No, myślę, że mało kto w Polsce zna hebrajski, ja nie znam. Natomiast tekst jego wystąpienia, tekst wcześniej przekazany, był na billboardach w wersji angielskiej. Tam nie było niczego takiego, co by musiało budzić jakiś wielki sprzeciw z naszej strony. On wielokrotnie podkreślał i dziękował Polakom za wspólną historię, za ratowanie Żydów. Żydów, ale również podnosił, i to było wypunktowane kilkakrotnie, że wśród narodów europejskich, państw europejskich była kolaboracja z Niemcami i wymieniał Francję, Belgię, Holandię, Austrię. Wielokrotnie to czynił. Mówił, że we wszystkich narodach byli ludzie podli, ludzie słabi, ludzie źli, którzy szkodzili Żydom. Również mówił, że tacy byli wśród Polaków. Więc my nie będziemy fałszowali historii, mówiąc, że takich nie było. Natomiast ja może po hebrajsku, w wersji hebrajskiej, mówił o współodpowiedzialności za Holokaust, bo to zostało wybite, wypunktowane w gazetach izraelskich. Natomiast w wersji, którą wszyscy widzieliśmy i czytaliśmy, w wersji angielskiej, takich słów nie było. Nawet wydaje mi się, tak jak widzę głosy innych polityków Izraela i różnych organizacji amerykańskich Żydów, to wystąpienie prezydenta Izraela było może nawet pojednawcze. Ono nie eksponowało, nie tworzyło dodatkowych barier, że powinniśmy iść w kierunku badań naukowych nad tym, jak przebiegała zagłada w różnych krajach Europy, również w Polsce. Ponieważ ja się nie godzę na to, żeby powszechnie oskarżać Polaków o antysemityzm i o mordowanie Żydów, ale również nie można mówić, że takich przypadków w Polsce nie było, tylko że znowu jesteśmy w pewnym obszarze niejasności. Ilu było tych, którzy ratowali, czy dane Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, które mówią, że było to może 1,5, może 2 miliony ludzi zaangażowanych w to ratowanie, czy było ich zdecydowanie mniej. Również jeżeli chodzi o szmalcowników czy innych, czy ich było setki, tysiące, czy tak jak wrogowie Polski próbują przedstawić, że właściwie cały naród był taki.
A był pan i zwiedzał pan Muzeum Żydów Polskich?
Tak, ja w tym muzeum byłem kilkakrotnie, jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Jest to jednostronny przekaz pokazujący, owszem, dość dobrze opisaną historię Żydów w Polsce w dawnych wiekach, czyli tam czasy średniowiecza, Kazimierza Wielkiego, później tego renesansu żydowskiego. Natomiast mam duże wątpliwości co do przekazu i II wojny światowej, i okresu powojennego, ale państwo polskie, mówiąc wprost, żadnego wpływu na Muzeum POLIN nie ma i nie jesteśmy w stanie znaleźć takich niekwestionowanych argumentów, które by zmieniły tę wystawę. Może dopiero współpraca z państwem Izrael, czyli to, co zapowiedzieli prezydenci, co prezydent Izraela mocno podniósł. Trzeba stworzyć instytut, trzeba stworzyć wspólne jednostki badawcze, naukowe, które będą nad tym również trudnym okresem dziejów polsko-izraelskich pracować z pozycji naukowych. I wtedy nie będziemy kwestionowali tego wszystkiego, co naukowcy ustalą.
A jaki jest bilans nowelizacji ustawy o IPN-ie?
Sprawa jest złożona. Ja nie byłem autorem tej ustawy. Ta ustawa czekała dość długo, nie wiem, może jeszcze mogła czekać. Ale tak jak rozumiem głosy różnych środowisk żydowskich, to jakikolwiek inny termin też by był zakwestionowany wprowadzenia tej ustawy. To nie jest tak. Oni po prostu może nawet szukali pretekstu, żeby jakieś grube argumenty przeciwko Polsce wysunąć. Z drugiej strony trudno się nie dziwić im, bo twierdzą, że ustawa jest napisana mało precyzyjnie, że my co innego rozumiemy, a co innego rozumieją oni. Interpretacja tej ustawy. Może Trybunał Konstytucyjny powinien doprecyzować, jak tę ustawę czytać, jak ją interpretować. Nie mnie to oceniać, ale my musimy twardo polskiego imienia jednak bronić i nie możemy pozwolić na pisanie historii na nowo i pisanie historii...
Ale i dzięki tej ustawie wiemy, jak i czego powinniśmy bronić i co myślą o nas...
Panie redaktorze, ja uważam, że to jest z każdego zła, czy zamieszania może powstać dobro. My wreszcie wiemy, jakie jest również podejście do Polaków, do naszych relacji, bo żyliśmy w jakimś takim, nie wiem, zaczadzeniu, sądząc, że relacje są dobre, że nie ma już jakichś obszarów konfliktu, że będziemy rozwijali wspólną przyszłość, wymianę gospodarczą, młodzieży i tak dalej, i tak dalej. A nagle się okazało, że ta ustawa, która owszem, może jakieś interpretacyjne problemy budzić, wywołała jakieś demony i nagle się okazało, że my jesteśmy totalnie atakowani przez część środowisk żydowskich. Może nam to też było potrzebne, bo jesteśmy mądrzejsi o jakieś doświadczenie.
O czym powiedział Jan Ardanowski, szef polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Jest godzina 8:39. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zaprosiliśmy pana do Poranka Wnet, bo tyle rzeczy się dzieje z udziałem służb specjalnych, z udziałem CBA. Wczoraj aresztowano byłego wiceministra sprawiedliwości, pana Andrzeja K. Za co? Dlaczego? Co było przyczyną?
Mała poprawka. Andrzej K. był ministrem sprawiedliwości byłym, więc mamy do czynienia z zatrzymaniem byłego ministra sprawiedliwości Andrzeja K., jego współpracownika z kancelarii adwokackiej, znaczy radcowskiej, mówiąc dokładnie, a także biznesmena i człowieka, który był kiedyś oficerem wojskowych służb informacyjnych. To są kolejne zatrzymania dotyczące tak zwanej grupy przebierańców, jak to w media ochrzciły to śledztwo. Chodzi o osoby, które udając między innymi funkcjonariuszy służb specjalnych, prowadziły działania polegające na oszukiwaniu przedsiębiorców i urzędników z instytucji państwowych i wyłudzaniu pieniędzy, ta grupa powoływała się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości czy w instytucjach skarbowych i za pieniądze roztaczała parasol ochronny nad firmami, które stały się ofiarą tego przestępczego procederu.
I o tym tego był świadomy były minister sprawiedliwości, że coś takiego się dzieje?
Zgodnie z decyzją prokuratury ten pan były minister został zatrzymany i usłyszał zarzuty między innymi dotyczące płatnej protekcji, powoływania się na wpływy i przypisywania sobie funkcji publicznych. To jest jedno z zatrzymań. Zobaczymy, co przyniesie śledztwo, jeżeli chodzi o jego indywidualną odpowiedzialność. Jest faktem, że ten człowiek był zamieszany w działalność tej grupy.
Bo czy nie ma przypadkiem, czy nie jest przypadkiem tak, że ktoś powoływał się na wpływy bez wiedzy tego ministra? Czy tak?
Minister został zatrzymany, usłyszał zarzuty, więc tutaj śledztwo przyniosło dowody na to, że ten człowiek również działał w sposób niezgodny z przepisami.
Z tych słynnych zatrzymań to oczywiście zatrzymanie posła Platformy Obywatelskiej, który z kolei też usłyszał zarzuty, też na wiele milionów złotych.
Stanisław G. został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Podstawą do tej decyzji były i zarzuty, które usłyszał wcześniej i zapewne zarzuty, które usłyszy dodatkowo, ponieważ jego zatrzymanie zbiegło się w czasie z zatrzymaniem drugiej osoby, czyli pana Bogdana K. To zatrzymanie było realizowane przez ABW 13 kwietnia i tutaj prokuratura prowadząca śledztwo dotyczące tak zwanej afery melioracyjnej dotarła do dowodów, że Bogdan K. wręczał korzyści majątkowe Stanisławowi G. Mowa i o 100 tysiącach złotych łapówki i o apartamencie w Chorwacji, który Bogdan K. miał przekazać Stanisławowi G. To jest apartament wart w okolicach 200 tysięcy złotych, a zatem mamy do czynienia z nowymi ustaleniami śledztwa i z podejrzeniem przyjęcia przez Stanisława G. 300 tysięcy złotych łapówki. To są nowe zarzuty, które wcześniej się nie pojawiały. To są zarzuty, które są jakby pokłosiem realizowanych przez CBA w grudniu przeszukań miejsc zamieszkania Stanisława G.
Czy pan albo prowadzi taką statystykę, ilu wysokich funkcjonariuszy państwowych, ilu postawiono już zarzuty?
Takich statystyk nie prowadzimy. No, dla nas fakt, czy ktoś jest wysoko postawionym urzędnikiem, czy nie, ma mniejsze znaczenie. Ważne są dowody w sprawach, które prowadzi CBA. I tutaj dowody były na tyle jednoznaczne, że Stanisław G. został aresztowany przez sąd. Również Bogdan K., który już wcześniej usłyszał zarzuty związane z aferą melioracyjną, trafił na 3 miesiące do aresztu. Więc no, mamy do czynienia z dobrze udokumentowanym śledztwem, które tutaj nie pozostawiło wątpliwości sędziemu.
A ten były wiceminister finansów, który został też aresztowany, on, jakie są jego losy? On siedzi w areszcie, czy został zwolniony?
O którym śledztwie pan redaktor
mówił? Śledztwo wiceminister finansów, to pan na pewno wie, który to był. A ja nie chcę przekręcić w tej chwili nazwiska, też na K nazwisko.
Pan Jacek K., z tego co pamiętam, chyba nie był aresztowany, ale tutaj nie chciałbym pomyłki, więc musiałbym to sprawdzić. Wydaje mi się, że on usłyszał zarzuty i czeka po prostu na proces.
A jak pan czyta, czy słyszy oświadczenia polityków opozycji o tym, że właśnie jest budowane państwo terroru, i to CBA jest zbrojnym ramieniem tego państwa?
No, politycy mają prawo sobie taktykę polityczną własną wymyślać i opracowywać. Tutaj nie mam powodów ani kompetencji, żeby w to wchodzić. No, dla mnie ważne jest to, że CBA jest służbą, która działa ofensywnie, działa w oparciu o dowody i materiał śledztwa i to jest dobrze oceniane przez Polaków, bo bez względu na to, co mówią partyjni rywale obecnej władzy, no sondaże poparcia, sondaże, przepraszam, zaufania publicznego pokazujące, jak Polacy oceniają poszczególne instytucje w naszym kraju, no pokazują jednoznacznie, że CBA jest coraz lepiej oceniane i jest to służba, która budzi wiarygodność Polaków i to jest dla mnie najważniejsze. No, wydaje się, że Platforma Obywatelska weszła w taką narrację, która musi CBA oceniać krytycznie, i to jest jakby stały ich element działania, ale widać, że CBA swoją dobrą robotą, taką codzienną, rzetelną pracą zyskuje przychylność Polaków.
23 marca informacja, która komunikat rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych o zatrzymaniu Marka W., urzędnika zatrudnionego w jednym z resortów gospodarczych. Zatrzymany jest podejrzany o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Czy są jakieś dalsze wątki po tym zatrzymaniu? Czy ta siatka była jednoosobowa tych współpracowników ze służbami rosyjskimi, czy wieloosobowa, czy dużo jest tropów, czy mało?
Panie redaktorze, no tutaj śledztwo przyniosło konkretne realizacje i pan Marek W. został zatrzymany, trafił do aresztu. No, warunki działania służb wymagają, żeby informować tylko o tym, o czym informować możemy, a zatem tutaj nie mam żadnych nowych informacji do przekazania. Jest faktem, że pan Marek W. był człowiekiem bardzo aktywnym i prowadzącym szeroką działalność. On sam prowadził również działalność bardzo szkodliwą.
Właśnie o szkody jakie...
W postaci przekazywania stronie rosyjskiej no, kluczowych informacji dotyczących polskich projektów energetycznych, również planów polskiego rządu dotyczących energetyki i za te kontakty z Federacją Rosyjską został zatrzymany i aresztowany i mam nadzieję odpowie przed sądem. O innych wątkach tej sprawy na razie nie mamy nic do przekazania.
A to jest tak, że pan dostaje akta sprawy, jak i wycinek informacji na temat tego, co się dzieje i dlaczego, kto i jakie są dowody na to, na działalność przestępczą, dostaje pan na swoje biurko.
Panie redaktorze, ja dostaję na ogół przekaz medialny, który jest no, zawsze okrojony do potrzeb polityki informacyjnej i to jest... operujemy na komunikatach, które są do przekazania mediom.
A ile w ogóle tysięcy tych funkcjonariuszy CBA dzisiaj rano przyszło do pracy?
Panie redaktorze, CBA nie jest służbą dużą, ale tutaj szczegółowe informacje dotyczące liczby funkcjonariuszy nie są informacjami, które mogę przekazywać mediom.
Tak, patrzę na te rozmaite komunikaty prasowe, właściwie cała Polska, bo i działacze samorządowi, i działacze, i urzędnicy państwowi, i politycy właściwie z pierwszych stron gazet, bo aresztowanie czy zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości to coś bardzo poważnego.
No, CBA prowadzi swoje działania na wielu polach. Ostatnio też rozpoczęły się kontrole w różnych lokalnych społecznościach właśnie samorządowych. Mamy do czynienia z zatrzymaniami, które no, stają się tematami dla gazet i znajdują się na pierwszych stronach, ale mamy też szereg działań bardziej regionalnych, które prowadzi CBA. To wszystko jest prezentowane na stronach internetowych biura. Mamy poczucie, że CBA jest służbą, która się no, zwiększa swoją efektywność. To po latach rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy to była służba dosyć mocno wygaszona i przyciszona, nastąpił powrót do dużej efektywności, dużej dynamiczności i jest to służba, która pod rządami ministra Bejdy zdecydowanie lepiej działa i bardziej efektywnie.
Mówi się, że największa korupcja jest w samorządach. Czy pan taką tezę potwierdza?
Rzeczywiście samorządy to jest to miejsce, które jest obarczone ryzykiem korupcyjnym. To z jednej strony wynika z tego, że po prostu samorządów jest dużo, z drugiej strony, że kontrola społeczna czy często jest mniejsza, a warunki polityczne, lokalne sprzyjają budowaniu tych w mediach nazywanych lokalnych układów. Mamy świadomość, że to ryzyko w samorządach jest duże, ale to też jest jakby coś, co CBA dobrze widzi i tutaj podejmuje działania stale bieżące związane z kontrolami samorządowymi i tam, gdzie trzeba, też reagujemy.
Były premier Donald Tusk wprawdzie zdementował informację, że się czegokolwiek boi, ale taka informacja pojawiła się, że boi się aresztowania. Ma się czego bać? Były premier Rzeczpospolitej?
Panie redaktorze, ja jestem rzecznikiem prasowym ministra koordynatora i staram się z tej roli nie wychodzić. Także nie chciałbym komentować słów, tego typu słów byłego premiera.
A proszę powiedzieć, czego dowiemy się dzisiaj?
A dzisiaj dowiemy się, że jest ładny dzień za oknem i mamy ważną rocznicę w Polsce, a o tym, co będzie się działo w służbach, czy się dzieje, no to zobaczymy, czy będą jakieś dzisiaj nowości.
Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, był gościem
dziękuję
Poranka
bardzo.
Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.